Na zdrowie.
Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną Katarzyna Gajewska, psycholog i dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co z wami rodzice?
Witam serdecznie. Tak, to jest bardzo ważne pytanie.
To jest też trudny temat. Tu oczywiście generalizujemy, ale ja bym zaczęła od tego, od ilu lat jesteś psychologiem?
Od 21.
To już...
Kawał czasu.
Kawał czasu. Twoi pacjenci to nie tylko dorośli, ale także właśnie nastolatkowie i dzieci.
Tak. Pracuję z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi w różnych miejscach i w związku z tym no, mam doświadczenie takie wieloletnie i obserwacje swoje również wieloletnie. I myślę sobie, że to jest taki najważniejszy temat, bo jesteśmy w roli rodzica, do której nas tak naprawdę nikt ani nic nie przygotowuje wcześniej.
A to jest trochę tak, że nie ma złych dzieci, są tylko źli rodzice?
Ja jestem takim adwokatem dzieci i młodzieży, więc tak, pokusiłabym się o takie stwierdzenie. Natomiast też nie ma złych może rodziców, tylko są rodzice, którzy robią tak, jak im się wydaje, że jest najlepiej.
No jak wielu z nas tak naprawdę, intuicyjnie
tak,
trochę do
tak,
tematu podchodzimy.
Ja uważam, że wychowywanie dzieci to jest jak jeden wielki eksperyment, ponieważ zwłaszcza przy pierwszym dziecku, a czasami jedynym, więc jestem...
Ja zawsze uważałam, że te pierwsze są chowane książkowo i są takie bardziej karne, bardziej... grzeczne, jeśli tak możemy
znaczy,
to
więcej
to
się
nazwać.
Od nich wymaga, bo my do końca nie wiemy, który sposób zadziała.
Ale też więcej wymagamy od siebie wtedy.
Prawdopodobnie, ale nie zawsze. Czasami jest tak, że widzimy, że przy tym pierwszym dziecku to, co robiliśmy, zupełnie nie działa. W związku z tym próbujemy coś zmienić, bo chcielibyśmy, żeby było inaczej.
No bywa też tak, że przy drugim wychodzimy z założenia, że przecież nic się nie stanie, jak odpuścimy.
Tak, tak. No przy każdym dziecku właściwie to jest nawet też dużo literatury poświęconej temu. Jak to jest być najstarszym dzieckiem, średnim dzieckiem i najmłodszym dzieckiem?
Podobno ci najmłodsi najgorsi, najwięcej im wolno.
No spójrzmy też po sobie, jak to jest, którymi my jako rodzice jesteśmy dziećmi i możemy sobie wyciągnąć własne wnioski. Natomiast zdecydowanie tak, jest jakaś taka tendencja, że tym najmłodszym dzieciom, no troszeczkę inaczej to wygląda w całym systemie wychowywania.
Więcej im się folguje.
Tak. Tak, no to starsze rodzeństwo przeciera szlak tak naprawdę w różnych ważnych obszarach, zwłaszcza takiego pokazywania swojej niezależności i dążenia do wolności w wieku nastoletnim, więc to tak myślę, że jednak jest taka tendencja. Mhm. Natomiast bycie rodzicem jest taką chyba najważniejszą rolą życiową i najtrudniejszą.
Jest to praca na dwa etaty, powiedziałabym, nawet nie na jeden,
tak,
tylko
tak,
na dwa etaty.
Tak, tak. I myślę sobie, że mamy też takie wyobrażenie do tego, jak być rodzicem. Chcielibyśmy, żeby to było dosyć tak idealnie, co nas często też trochę gubi. I trochę też patrzymy na to, co też jest bardzo takie niekorzystne i dla nas, i dla naszych dzieci, że porównujemy też nasze dzieci, które wychowujemy, z innymi dziećmi. Czyli a moje to już robi to, a moje jeszcze tego nie robi, w związku z tym, co ze mną jest nie tak i co z moim dzieckiem jest nie tak. Ta tendencja do porównywania naszych dzieci nam się utrzymuje bardzo długi, długi czas. Nawet jeszcze do wieku późnego naszych dzieci, co nie jest nigdy korzystne, bo dzieci to wyczuwają. Tak jest i w rodzeństwie, jeżeli jest jedno z dzieci faworyzowane i dzieci rywalizują między sobą, to zawsze przynosi taki negatywny oddźwięk i tak jest też między dziećmi naszymi, a dziećmi naszych znajomych.
No to oczywiście też wiele zależy od charakteru naszego i dzieci, to jakby oczywiste. Ale ja bym chciała zapytać ciebie, co jest największym błędem popełnianym przez rodziców, tych dzieci, które trafiają do ciebie?
No ja jestem przekonana, że to, co robimy źle, to na pewno umniejszanie takiej wartości naszym dzieciom, to znaczy niedocenianie ich możliwości i zasobów, dostrzeganie przede wszystkim tego, co robią źle, takie etykietowanie tych dzieci i mówienie do nich, że są...
Tylko dziećmi.
No tak, a poza tym tak, że nie mają prawa głosu, że są bałaganiarzami, że tylko i wyłącznie się lenią i nic nie robią i w życiu nic nie osiągną. I przy coraz starszych dzieciach to zapada po prostu tak głęboko, że jak rozmawiamy później z dorosłymi, to oni to pamiętają tak, jakby to było wczoraj. Czyli przychodzą dzieci w wieku lat 13, 14, to jest ósma klasa, pierwsza klasa szkoły średniej i mówią, wie pani co, ja jestem do niczego. Dzieci, które najczęściej bardzo dobrze się uczą i mają swoje osiągnięcia, takie też już w różnych obszarach. I to jest takie zasmucające, bo ja patrzę na to dziecko i ono chciałoby, żeby było inaczej i mówi, ja bym chciała, proszę pani, to zmienić. Ja patrzę na dziecko i myślę sobie, kurczę. Jak to jest, że dzieci wychowywane czasami naprawdę w fajnych domach i takie świadome różnych rzeczy i one naprawdę przychodzą i są, praktycznie one płaczą i chcą zmiany jakieś, nie wiedzą skąd ma to przyjść i chcą, żeby coś się zmieniło i nie wiedzą jak mają to zrobić. I ja jestem tym przejęta, bo patrzę na te młode osoby i myślę sobie, przed nimi naprawdę kawał fajnego czasu, takiego najlepszego w życiu, to jest czas szkoły średniej często, że te dzieciaki są bardziej świadome, że one wiedzą już coraz więcej o sobie, że one coraz więcej wiedzą, co by chciały robić, albo szukają tej drogi, więc się rozglądają i to są już takie fajne możliwości teraz, mogą pójść na różne zajęcia, mogą też uczyć się tej niezależności. I one siedzą i mówią, ale ja jestem do niczego. Ja nic nie potrafię, ja jestem beznadziejny.
I co rodzice na to?
No właśnie, rodzice tego nie dostrzegają. Rodzice mówią, to niemożliwe. I tu jesteśmy w punkcie wyjścia trochę. I ja czasami tłumaczę rodzicom, naprawdę staram się tak, jak potrafię. I podejmuję wielokrotne próby tłumaczenia, wyjaśniania. I czasami to nie przynosi żadnego efektu. I wtedy wiem, że najlepsza i jedyna praca to jest z młodym człowiekiem. Czyli uczymy tych młodych ludzi, jak mają też postępować ze swoimi rodzicami, jak mają reagować na pewne rzeczy i też się uczyć bycia w tej relacji. Tak? Jeżeli rodzic mówi do nich w jakiś określony sposób, który ich rani, to teraz naszą rolą specjalistów jest nauczyć też dziecko, żeby ono uczyło się reagować na to, co słyszy, czyli żeby mogło, umiało to przyjąć i też czasami, a być może już od pewnego momentu zawsze, reagowało w jakiś sposób, odpowiadając i mówiąc, ale ja się z tym nie zgadzam. Albo zadając pytania, a czemu tak do mnie mówisz? I to jest bardzo ważne, dlatego że no, praca z rodzicami jest dla mnie najtrudniejsza, ponieważ rodzice mają trochę swoje wyobrażenie, mają swój świat. Wydaje im się, że to, co robią wobec swoich dzieci, jest najlepsze, co można. Że jeżeli zaczną doceniać dzieci...
Znaczy nie mówimy tu oczywiście o patologiach.
Tak, mówimy o dzieciach, które tak funkcjonują w systemie rodzinnym, w miarę takim zdrowym. I gdzie ci rodzice są obecni i są w miarę zainteresowani tymi
dziećmi.
Znaczy
ja myślę, szczerze mówiąc, zadając tobie pytanie, co najczęściej spotyka ciebie w twojej pracy z nastolatkami i jakim błędem jest ten najczęściej popełniany przez rodziców, że powiesz to, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi.
Tak, tak, to też jest, natomiast tak najbardziej to, bo to też jest w zależności od tego, na ile też młode pokolenie jest nastawione na w ogóle i otwarte na chęć rozmawiania ze swoimi rodzicami. Natomiast to, co tak najbardziej mnie uderza i ja widzę, jak reagują ci młodzi ludzie, bo ci młodzi ludzie mają czasami ochotę porozmawiać, oni rozmawiają czasami z tymi rodzicami, ale te rozmowy prowadzą donikąd. To znaczy, że rodzic mówi swoje, młody człowiek mówi swoje i oni dalej są w tym samym punkcie, czyli każdy idzie w swoją stronę. Czyli rodzic nie ma ochoty pójść na kompromis i powiedzieć, no dobra, to ja spróbuję inaczej, tak? Rozmawiam z mamą młodej dziewczyny i tłumaczę jej, jaki jest problem u jej córki. Naprawdę bardzo staram się to tak wytłumaczyć, żeby było prosto i mówię, zobacz, doceń to, jaka ona jest. Ona jest inna niż jej rówieśnicy, ale jakie ma fajne zasoby, jak ona sobie świetnie radzi z takimi i z takimi rzeczami, jak ona sobie i z tym i z tamtym już poradziła. I mama mówi, no tak, ale ona jest taka, 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 taka. Mówimy to raz, mówię to drugi raz, nie dociera do rodzica, nie dociera. Więc jaka jest rola teraz, co my możemy zrobić, tak? No pracować z tym młodym człowiekiem, tak? Żeby on sam docenił te swoje zasoby i te swoje umiejętności, które on ma. Bo każdy młody człowiek jest wartościowym człowiekiem, który ma swoje super moce.
A co zrobić, żeby rodzice zechcieli słuchać? Jest jakaś recepta na to?
No to zależy od
specjalistów,
tak,
oczywiście.
To zależy od rodzica.
Potrzeb dzieci.
Coraz częściej widzę, że takim najlepszym sposobem dotarcia do rodzica, no na pewno jest warto, żeby podjąć próbę rozmowy z rodzicem. Jeżeli rodzic jest otwarty i chce współpracować, tak, mam takich rodziców, którzy mówią, wie pani co, a ja nie wiedziałem. Czasami są to, są to zarówno tata i mama, więc to jest też takie pocieszające i takie rokujące, że ci rodzice chcą, słuchają. I przyznają się czasami do tego, że zrobili tak po swojemu i się okazało, że to nie przynosi takiego efektu, tak? Bo jeżeli chcemy budować niezależność młodego człowieka i poczucie wartości, a rodzic za którymś tam kolejnym razem mówi i daje do zrozumienia, że dziecko jest no, beznadziejne i ono ma się podporządkować i ma się słuchać, a ma nie dyskutować, no to nie ma możliwości, żeby ten młody człowiek, jak skończy za chwilę szkołę średnią, wyszedł i powiedział, tak, ja jestem młody, niezależny, poradzę sobie ze wszystkim. Skoro on przez ostatnie kilkanaście lat dostawał informację, że no nie ma prawa w ogóle się odzywać i ma być zrobione i koniec, bo rodzic powiedział. Więc jeżeli rodzic przyjmuje taką informację zwrotną i mówi, no dobrze, to co ja mam robić? I zadaje to pytanie, no to to jest już, to jesteśmy już w połowie drogi, takiej fajnej drogi, tak? Bo młody człowiek, ja widzę po tych młodych ludziach, jak oni się też zmieniają. Natomiast w momencie, kiedy nie ma możliwości pracy z tym rodzicem, on po prostu nie słucha. Wiemy, przerabiamy to też sami w różnych innych relacjach swoich, zawodowych nawet, że ktoś nie słucha, to ja jestem wtedy skupiona na pracy z młodym człowiekiem.
Okay.
I tłumaczę młodemu człowiekowi, no trochę taką instrukcję obsługi swojego rodzica. I on mówi, spójrz, jest tak i to się nie zmieni, tak? To teraz co ty możesz zrobić, żeby tobie to przysłużyło się w jakiś sposób, żeby u ciebie zaistniała ta zmiana, żebyś ty skorzystał. Tak, jeżeli nauczymy młodych ludzi rozmawiać ze swoimi rodzicami, bo oni ich mają na co dzień. Prawda?
No tak. A to nie jest też trochę tak, że rodzic budzi się w momencie, kiedy słyszy, że syn, córka próbowało popełnić samobójstwo.
Tak, i bardzo często i coraz częściej pojawiają się tacy pacjenci, kiedy rodzic mówi, a moja córka, mój syn próbowało. Najczęściej to są samookaleczenia. I wtedy rodzic nawet nie wie, ale zobaczył albo przy okazji, albo ktoś mi o tym powiedział, że jego dziecko próbowało się samookaleczać. I wtedy jest takie, to jest taki moment, kiedy rodzice się budzą z tego przekonania, że jest wszystko w porządku. I wtedy jest taki alarm i wtedy jest pomoc potrzebna. Najlepiej z dnia na dzień, tak? Natomiast to są dobre momenty, że w ogóle takie osoby zaczynają szukać pomocy, ponieważ zawsze ta próba samookaleczenia jest takim wołaniem o pomoc. Czyli zwróć na mnie uwagę, coś się u mnie dzieje, z czymś sobie nie radzę. Tak? Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że trzeba reagować i że to jest ważny sygnał i dalej jest dopiero, to jest początek pracy, całej pracy. To jest proces tak naprawdę. To jest proces przyglądania się, co się zadziało. Czasami bardziej istotne jest to, żebyśmy pracowali już na tym, co się teraz dzieje. Czyli pewne rzeczy się podziały, bo coś, a teraz patrzymy na to, co jest w tym momencie i co my dalej chcemy z tym zrobić.
A zdarza się, że przychodzą do ciebie sami rodzice, bez dzieci, szukając pomocy i wsparcia, wskazówek do tego,
tak,
jak rozmawiać z dzieckiem, żeby
tak,
właśnie
najczęściej,
te złe rzeczy nie wydarzyły się więcej.
Sami rodzice się pojawiają, natomiast ja zawsze też pytam, jeżeli, w ogóle moja praca polega też na tym, że najpierw pracuję z rodzicem, jest spotkanie z rodzicem, a dopiero kolejne spotkanie jest spotkaniem z młodym człowiekiem, ponieważ ja muszę zebrać informacje i wywiad od rodzica, co się dzieje w systemie zwanym rodzinno i jak funkcjonuje ten młody człowiek. I zawsze pytam rodzica, rozmawiając z nim, czy ten młody człowiek wyraża zgodę na to, żeby przyjść do specjalisty. Bo w momencie, kiedy młody człowiek mówi, że on w ogóle nie ma ochoty i on nigdzie nie pójdzie, to też rolą rodzica jest nakłonić tego młodego człowieka i jakby no, zmotywować go do tej pracy.
Do szukania pomocy.
Tak, tak, ponieważ ja muszę pracować na jakichś zasobach i musi być ta dobra wola, tak? Więc to jest motywacja, jest jakby jednym z elementów, które...
A to nie jest trochę tak, że najtrudniej także młodym ludziom jest przyznać się samemu przed sobą, że ja mam problem.
Ja uważam, że to jest, tak nie jest, że młodzi ludzie, mam takich młodych ludzi, którzy sami mówią rodzicom, że oni chcieli tu przyjść, co mnie w ogóle bardzo zaskakuje, ale coraz więcej młodych ludzi jest coraz bardziej świadomych.
Okay.
Oni sobie też czytają różne rzeczy. Czasami przychodzą młodzi ludzie i mówią, wie pani co, ja sobie już zdiagnozowałem. Ja mam depresję na przykład, nie?
Albo dwubiegunówkę.
Tak, tak, naprawdę. Są takie sytuacje, więc ja to przyjmuję wszystko jako dobrodziejstwo, ponieważ dla mnie jest najważniejsze, że ten młody człowiek już jest i teraz od tego, jak będziemy pracować, zależy, co się potoczy dalej. Ważne jest dla mnie, nawet jak ten młody człowiek przyjdzie taki nie do końca zmotywowany, ale on już jest. Jest, rozmawia, rozmawiamy i zawsze ja też pytam, pomimo iż są rodzice, najczęściej są to nieletnie osoby, więc rodzic jest zawsze tą osobą, która ostatecznie podejmuje decyzję. I ja zadaję pytanie temu młodemu człowiekowi, czy on wyraża chęć na kolejne spotkanie. Jeżeli on powie, że tak, i najczęściej tak jest, no to wtedy pracujemy. I to jest czasami takie bardzo no, sympatyczne, bo rodzic mówi, ojej, a tutaj przyszliśmy tak i tak w ogóle nie sądziłem, że ten mój syn czy córka będzie chciał tu wrócić.
Ja myślałam, że to jedno spotkanie, jak wzięcie tabletki i temat jest załatwiony, rozumiem.
No niektórzy też tak myślą, natomiast większość osób, która już się zjawia, to już są bardziej takie świadome osoby i one jakby przychodzą czasami w dużym niepokoju, też to rodzice mają duży niepokój. Czasami przychodzi młody człowiek i mówi, że tu powinien na tym fotelu siedzieć rodzic, a nie on. To też jest dla mnie takie dosyć znaczące. Ja to wiem, ja to czasami czuję i widzę i kiwam głową, ale no to wtedy też pracujemy trochę na innych zasadach. To też nie chodzi o to, żeby... Dziecko jest często delegowane jako problem z całego domu, z całego systemu. Ale radzimy sobie z tym, rozbrajamy te bomby, bo to o to chodzi. Mi najbardziej zależy i to widać w tej pracy, jak ci młodzi ludzie rozwijają skrzydła, jak oni zaczynają zmieniać swoje postrzeganie, po pierwsze siebie i zaczynają wierzyć w swoje możliwości. I to jest dla mnie największa satysfakcja i uwielbiam tą pracę z tego właśnie powodu. Rodzic, jeżeli chce się w to włączyć, no to super, a jeżeli nie, to tak sobie czasami myślę, to chociaż niech nie przeszkadza, jak nie jest w stanie inaczej, bo rodzice, my jako rodzice mamy coś takiego, że mamy wdrukowane jakieś takie swoje schematy funkcjonowania, tak? I takie myślenie, że jak pochwalimy, to się zepsuje, jak powiemy coś miłego, to się zaraz też coś zmieni.
Że zimny chów, że w życiu nie jest łatwo.
Tak,
że
tak.
Że musi sobie radzić.
Tak.
Że koledzy nie oszczędzą.
No i właśnie takie też to jest, albo jakieś takie wyśmiewanie czasami dzieci przy innych, porównywanie i dużo takich rzeczy, które naprawdę są krzywdzące dla tych młodych ludzi. Ośmieszanie ich, zawstydzanie. Nie wolno takich rzeczy robić. Ci młodzi ludzie, oni naprawdę są w takim trudnym dla siebie wieku. To dojrzewanie jest trudne ze względu na różne zmiany, które zachodzą w ich ciele, w ich myśleniu, ich postrzeganiu i rzeczywistości. I to dojrzewanie płciowe, to naprawdę wszystko jest jednym wielkim eksperymentem. I nie wszyscy przechodzą to gładko. Znakomita większość gdzieś się też zamyka i wycofuje trochę. Jeżeli rodzic temu nie pomoże w tej sytuacji, to chociaż niech nie przeszkadza.
Złota rada dla rodziców?
No tak, ja zawsze tak jak powtarzam wszystkim, bądźmy uważni, bądźmy czujni, traktujmy nasze dzieci tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
Drodzy Państwo, pomagajmy im rozwijać skrzydła. Bo to o to chodzi i taka jest nasza rola jako rodziców. Katarzyna Gajewska, psycholog, była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Na zdrowie.